Wydawnictwo Kobiece i Niegrzeczne Książki przedstawiają opowiadanie ze zbioru Niegrzeczna Miłość pod tytułem Duch Minionych Walentynek. Czyta Yukari Sol. Walentynki sralentynki. Warknęłam, gdy dziewczyna przebrana za wielkie czerwone serce wcisnęła mi na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich jakąś ulotkę. Impreza walentynkowa tylko dla wybranych. Głosił napis odcinający się na czerwonym tle. Ta. Dla wybranych przypadkowych pasażerów metra. Prychnęłam zażenowana. Zmięłam ulotkę i wrzuciłam ją do najbliższego kosza. Zadrżałam z zimna. Wiał przejmujący mroźny wiatr, a ja, jak na złość, zostawiłam czapkę w autobusie. W dodatku byłam już spóźniona na zajęcia i do tego co rusz natykałam się na jakichś popaprańców, którzy próbowali wciskać mi kwiaty, kudłate serca i inne badziewie. Nienawidziłam walentynek. I wcale nie dlatego, że byłam singielką. Nienawidziłam ich nawet wtedy, gdy miałam chłopaka. Po prostu uważałam je za najbardziej kiczowate święto ze wszystkich możliwych. Na liście znienawidzonych przeze mnie rzeczy plasowały się gdzieś pomiędzy klaunami a podróżą w upalny dzień w zapchanym autobusie miejskim bez klimatyzacji. Zaczął padać śnieg i zrobiło się jeszcze zimniej. Przy domach towarowych centrum przyspieszyłam kroku, bo zaczynał mi zamarzać mózg. Już miałam zejść schodami do metra, gdy sprzedawca ze straganu z lizakami w kształcie serc zawołał mnie po imieniu. Skonsternowana odwróciłam się gwałtownie. I wtedy moja noga trafiła na zamarzniętą kałużę, której wcześniej nie zauważyłam. Nie zdążyłam wyhamować. Podeszwa mojego trapera przejechała gładko po powierzchni lodu, przez co straciłam równowagę. Zanim upadłam i jeszcze chwilę machałam rękami desperacko, próbując odzyskać pion, ale wszystko na nic. Uderzyłam głową o płytę chodnikową, a mój umysł zalała czerń. Gdy się ocknęłam, wisiał nade mną jakiś człowiek. Skrzywiłam się, czując ból na potylicy. Zapewne wykwitł tam już dorodny guz. Człowiek, a dokładniej młody mężczyzna, wyciągnął do mnie rękę i zapytał: dobrze się czujesz? Zajebiście, burknęłam, odtrącając jego dłoń. Podniosłam się niezdarnie do pozycji siedzącej i spróbowałam oszacować straty. Bolały mnie kość ogonowa, łokieć i głowa, która pulsowała, jakby za chwilę miała wybuchnąć. Mocno się uderzyłaś, Anno? Zapytał wciąż wiszący nade mną mężczyzna. Dopiero wtedy mu się przyjrzałam. I to, co zobaczyłam, mocno mną wstrząsnęło. Wysoki, zgrabny, o ciemnych oczach i kasztanowych włosach, których kosmyki wymykały się spod czapki, do tego te usta. Co się ze mną dzieje? Pomyślałam, łapiąc się za głowę, która wciąż wściekle tętniła bólem. Skąd znasz moje imię? Zapytałam niezdarnie, podnosząc się z chodnika. Facet przykucnął obok i uśmiechnął się tajemniczo, a potem chwycił mnie pod ramię i pomógł mi się spionizować. Chciałam go ponownie odtrącić, ale świat zawirował mi przed oczami. Już lepiej? Rzucił, ignorując moje pytanie. Rozejrzałam się dookoła i stwierdziłam, że coś jest nie tak. Myślałam, że w samym centrum miasta mój popisowy upadek przykuje uwagę przynajmniej kilku przechodniów, ale wyglądało na to, że nikt go nie zauważył. Ludzie pędzili przed siebie, wypuszczając z ust kłęby pary niczym kolorowe lokomotywy. Odetchnęłam z ulgą. Najwyraźniej nie skończę na YouTubie pod hasłem upokarzające upadki. Znamy się? Zwróciłam się do niego, tym razem patrząc mu prosto w oczy. Nie, chyba się nie znaliśmy. Zapamiętałabym go, a już na pewno te oczy. Tego byłam pewna. A może jednak? Zastanowiłam się, ale przez łupanie w czaszce nie mogłam jasno myśleć. Ja ciebie znam. Ponownie się uśmiechnął, a mnie jakby zrobiło się od tego cieplej. Miałam wrażenie, że jestem w jakimś ogrzewanym pomieszczeniu, a nie na 10-stopniowym mrozie. Zaczynałam się obawiać, że uszkodziłam sobie część mózgu odpowiadającą za odczuwanie temperatury. Okej, to ja już lecę, powiedziałam, tym razem unikając jego wzroku. Chciałam stąd jak najszybciej uciec. Przystojny czy nie, Koleś był dziwny i swoim zachowaniem zaczynał mnie przerażać. Zaczekaj! Chwycił mnie za ramię. Wyszarpnęłam się i zmierzyłam go wściekłym spojrzeniem. Ej! Żachnęłam się oburzona. Łapy przy sobie! Odruchowo rozejrzałam się za kimś, kto w razie potrzeby mógłby mi pomóc. Koleś podniósł ręce w geście poddania i znowu się uśmiechnął. Okej. Miał zniewalający uśmiech, ale w świetle jego zachowania wydawał mi się podwójnie niepokojący. Nic ci nie zrobię, nie bój się. Usłyszałam, ale te słowa nie padły z ust faceta, bo nawet ich nie otworzył, tylko usłyszałam je w mojej głowie. Chwyciłam się za skronie, w których narastał tępy ból. Co się ze mną dzieje? Zachwiałam się i żeby nie upaść, przytrzymałam się ramienia mężczyzny. To nic, to tylko skutek upadku, Aniu, powiedział łagodnie. Obraz przed oczami zaczął się rozmywać. Ludzie i budynki zlewały się w jedną bezkształtną, kolorową masę. Próbowałam mu powiedzieć, że potrzebuję szpitala, lekarza, karetki, ale słowa uwięzły mi w gardle. Zamknęłam oczy, jednak zawroty nie mijały. A gdy ponownie podniosłam powieki, znajdowałam się w ciemnym korytarzu, do którego docierała przytłumiona muzyka. Pamiętasz to miejsce? Usłyszałam tak blisko siebie, że aż podskoczyłam. Koleś, który pomógł mi po upadku, nie spuszczał ze mnie oczu. Miał na sobie luźny sweter i ciemne dżinsy. Wyglądał naprawdę hot, ale nie to mnie teraz najbardziej zajmowało. Moim głównym problemem w tym momencie był fakt, że najwyraźniej zostałam porwana. W biały dzień i to z centrum miasta. Zrobiło mi się gorąco. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Co ty mi zrobiłeś? Rozglądałam się dookoła, czując narastające przerażenie. Uspokój się. Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale jestem tu po to, żeby ci pomóc. Oznajmił spokojnie i podwinął rękawy swetra. Uśmiechał się delikatnie, lustrując mnie od góry do dołu. Już chciałam się rzucić do ucieczki, ale wtedy to do mnie dotarło. Jaśniłam. Nie mogło być inaczej, skoro w ciągu sekundy przenieśliśmy się z miejsca na miejsce. Odetchnęłam z ulgą. Od zawsze miałam bardzo realistyczne sny, w których nierzadko byłam świadoma śnienia. To na pewno był jeden z nich. Wyprostowałam się i spojrzałam w oczy mężczyźnie, którego podejrzewałam o to, że mnie porwał. Skoro to sen, to powiedz mi, co teraz? Zapytałam spokojnie. Przecież nawet najbardziej pokrętny sen musiał mieć jakąś fabułę. Sen, powiadasz? Zastanowił się. Tak, to mógłby być sen. Mruknął ni to do mnie, ni to do siebie. I wtedy nagle zdałam sobie sprawę, że znam to miejsce. Pamiętam ten korytarz. Prowadził do klubu, w którym rok temu spędziłam walentynki. Na samo wspomnienie tego wieczoru krew zaczęła mi krążyć szybciej w żyłach. Moje serce zabiło mocniej, a na twarzy na pewno pojawiły się rumieńce. Pamiętasz, prawda? Uśmiechnął się i przysunął bliżej. Walentynki sprzed roku. Już miałam zapytać, skąd o tym wie, ale wtedy znowu przypomniałam sobie, że to sen, a w snach przecież wszystko było możliwe. Mimo to poczułam lekki dyskomfort spowodowany obecnością tego przystojniaka, który jakby czytał w moich myślach. Niespodziewanie złapał mnie za rękę i poprowadził do wnętrza klubu. Wkoło rozbrzmiała głośna muzyka, wszędzie walały się te kiczowate balony w kształcie serc. Nienawidzisz tych balonów, stwierdził, odwracając się do mnie z uśmiechem. Ile ich przybiłaś szpilkami tamtej nocy? 10? 20? 32. Rzuciłam od niechcenia, bo realizm tego snu nieco mnie przerażał. Mój mózg odtworzył wszystko z dokładnością co do najmniejszych akcentów wystroju. Dopiero teraz przypomniałam sobie o tych małych cherubinkach ze strzałami zwisających z sufitu i drinkach ze słomkami w kształcie strzałek Amora. Zorientowałam się, że kierujemy się w stronę prywatnego boksu, w którym nastąpił najgorętszy moment w moim 24-letnim życiu. Oczywiście, że chciałam zobaczyć ten boks raz jeszcze, ale obawiałam się, że doznam rozczarowania, jeśli nie zobaczę w nim jego. Nagle stanęłam jak wmurowana. Co do jasnej... Zamilkłam, patrząc na scenę rozgrywającą się przed moimi oczami.
Patrz,
powiedział cicho mój towarzysz. Nic więcej nie mogłam zrobić. Obserwowałam, jak Filip, chłopak, w którym byłam zakochana, dotyka kciukiem dolnej wargi dziewczyny, a potem szepcze jej coś na ucho. Mówi, że jej pragnie. Następnie zsuwa dłoń wzdłuż jej ciała, a ona drży z podniecenia. Fakt, że ktoś może ich widzieć, podnieca ją podwójnie. W tle leci zmiksowany kawałek Bad Liar Imagine Dragons, wokół faluje morze rozgrzanych ciał. Przełknęłam ciężko ślinę, widząc, jak odsuwa jej bieliznę i delikatnie muska kciukiem jej cipkę. Dziewczyna wije się pod pieszczotą jego wprawnych palców. On całuje jej szyję, obojczyk, rowek między piersiami. Dziewczyna wsuwa palce w jego miękkie włosy i pociąga za nie mocno. Filip patrzy na nią przelotnie, a potem zsuwa się na kolana i nurkuje między jej uda, które ona rozstawia dla niego szeroko. Z jej ust wydobywa się jęk, który ginie gdzieś w kakafonii klubu. Głośna muzyka, gwar ludzi, odurzający zapach perfum Filipa, jego usta zbliżające się do jej cipki. To wszystko doprowadzają na skraj ekstazy. Zamyka oczy i oddaje się doznaniom. Najpierw pierwsze mokre liźnięcie jego gorącego języka, które ją rozgrzewa, a potem kolejne i kolejne. Przed jej oczami pojawiają się srebrne drobinki, jakieś orgazmowe powidoki, coś, czego nie czuła i nie widziała nigdy wcześniej ani później. W pewnej chwili jej spojrzenie krzyżuje się ze spojrzeniem wysokiego mężczyzny w eleganckim garniturze. Uśmiecha się do niej w ten charakterystyczny sposób, który świadczy o tym, że chciałby być na miejscu Filipa. Dziewczyna oddaje uśmiech przelotnie, ale zaraz zamyka oczy i ponownie odpływa. Trwa to całą wieczność, aż wreszcie Filip, oblizując usta, wyłania się spod stolika i nachyla do pocałunku. Dziewczyna czuje na jego wargach swój słony smak, który jest jak kropka na końcu powieści. Wiem to wszystko, bo to byłam ja. Ja i Filip podczas walentynek sprzed roku. Patrzyłam na nas. Ten sen zaczynał być wręcz niepokojąco realistyczny i przerażająco szczegółowy.
Co się stało potem?
Zapytał mój towarzysz, który w jakiś sposób zawładnął moimi marami. Z tego wszystkiego prawie zapomniałam o jego obecności. Spędziłam cudowny wieczór, przyznałam szczerze. Może nawet najlepszy w moim życiu.
A co się stało z Filipem?
Nie wiem. Nigdy więcej się do mnie nie odezwał, wyjaśniłam, wciąż czując gorycz odrzucenia. Byłam pewna, że jest między nami coś, co nie zdarza się zbyt często, ale jak zwykle się pomyliłam. A ty? Próbowałaś się do niego odezwać? Zapytał, stając naprzeciwko mnie. Nie, warknęłam. Po co? Nie nawykłam narzucać się facetom. Chłopak zaśmiał się i znowu podsunął opadające rękawy luźnego swetra, dzięki czemu odsłonił żelaste przedramiona. Patrzyłam na ten ruch jego dłoni jak zahipnotyzowana. Czyli uważasz, że to koleś powinien się zawsze pierwszy odzywać do kobiety? Nawet po takiej upojnej chwili? Zapytał wciąż z tym samym półuśmiechem na pełnych wargach. Upojna chwila. W jego ustach zabrzmiało to jak poezja. Spojrzałam na Filipa, który właśnie podnosił szklankę z piwem. Patrzyłam na dziewczynę, na mnie, jakby nie widział nikogo więcej. Jak bardzo można się pomylić. Chcę stąd wyjść. Powiedziałam i ruszyłam do wyjścia, spychając po drodze ludzi ze swojej drogi. Musiałam zaczerpnąć świeżego powietrza. Patrzenie na Filipa sprawiało mi autentyczny ból. Wciąż miałam na sobie zimową kurtkę, ciężkie trapery i szalik, który zaczynał gryźć mnie w szyję. W zasadzie to chciałam się już obudzić, ale nie wiedziałam jak. Ten sen coraz mniej mi się podobał. Dopadłam do ciężkich drzwi i pchnęłam je. Zamiast jednak znaleźć się w znajomym zaułku, przy którym stał klub, wyszłam na ulicę, przy której stał mój rodzinny dom. Był środek dnia, a powietrze aż skrzyło się od siarczystego mrozu.
Fajny szalik,
usłyszałam tuż za sobą. Podskoczyłam ze strachu. Spojrzałam na chłopaka, a ten wskazał ręką idącą w oddali postać. Serce znowu zabiło mi mocniej. Tym razem na widok 16-letniej wersji mnie. Patrzyłam na siebie, próbując zrozumieć, co tu się dzieje. Młodsza ja miałam na sobie puchową kurtkę, długie kozaki i kolorowy szalik, który udziergałam sobie sama i który uważałam za szczyt zajebistości.
O Jezu, ta grzywka.
Mruknęłam pod nosem, uderzając się w czoło. To dlatego ludzie nie powinni podróżować w przeszłość, bo umarliby z zażenowania, patrząc na siebie w czasach młodości. Wystarczy, że są zdjęcia. Mój niechciany towarzysz zaśmiał się perliście. Wciąż był w tym swoim luźnym swetrze i wyglądało na to, że nie odczuwa zimna.
Wyglądasz uroczo, stwierdził. Pamiętasz tamten dzień?
Wzruszyłam ramionami. Oczywiście, że pamiętałam. Walentynki. Nie wiem, dlaczego cały czas wracamy do tego głupiego święta. Powiedziałam nieprzytomnie, obserwując siebie sprzed kilku lat. Możemy już iść? Chciałam się poruszyć, ale nie mogłam.
Nie możemy, odparł mój cień.
Nastoletnia Anna skręcała właśnie w sąsiednią ulicę, przy której mieszkał jej ówczesny chłopak. W plecaku miała bombonierkę i jakąś głupią laurkę w kształcie serca. Totalna żenada, skrzywiłam się w myślach. Ruszyliśmy za moją młodszą wersją, a ja odliczałam minuty, żeby było już po. W zasadzie to cały czas próbowałam się obudzić, a to szczypiąc się w ramię, a to gryząc mocno w wargę. Niestety na darmo. Musiałam znosić ten festiwal ekshibicjonizmu i upokorzenia bez znieczulenia. Stanęliśmy przed żywopłotem, który okalał dom Krzyśka. Młoda Anka zatrzymała się właśnie przy wysokiej tui, która górowała nad podwórzem. Miałam ochotę odwrócić wzrok, ale nie mogłam. Ta chwila mnie zahipnotyzowała, zupełnie jak tamta w klubie. Widziałam, jak dziewczyna, którą kiedyś byłam, obserwuje swojego chłopaka całującego jej najbliższą przyjaciółkę. Moją najlepszą przyjaciółkę. Robią to przy oknie. Pokój Krzyśka znajduje się od frontu, więc ten spektakl łatwo obserwować. Nagle para, jak na komendę, odwraca się w moją stronę i zamiera w bezruchu. 16-letnia ja też zamieram w bezruchu. I ja dzisiejsza. Ania ucieka, nie odwracając się za siebie. Potem będzie płakać w poduszkę przez parę dni, zarówno nad zdradą chłopaka, jak i nad utratą przyjaciółki, pożerając czekoladki z głupiej bombonierki.
Co się wydarzyło potem?
Zapytał mój rzep.
A co się miało wydarzyć?
Prychnęłam i skłamałam.
Zablokowałam ich numery i po prostu zapomniałam.
Oczywiście, że nie zapomniałam. To właśnie po tamtych walentynkach znienawidziłam to święto. Byłam w Krzyśku naprawdę zakochana. Był moją pierwszą miłością.
Czyli nigdy nie wysłuchałaś ich wersji?
Kontynuował mój kompan w tej dziwnej podróży w przeszłość. Z każdą minutą wydawał mi się atrakcyjniejszy. Te jego oczy, ciemne, przepastne i uśmiech, tak. Najpiękniejszy miał uśmiech.
Zaśmiałam się w głos. Ich wersji? A ile może być wersji zdrady?
Zapytałam, a po chwili dodałam. Czy mogłabym się już obudzić? Jestem zmęczona. Perwersyjnie realne sny, które przenosiły mnie do najbardziej żałosnych i przykrych momentów w moim życiu, naprawdę mnie przerażały. Chłopak westchnął ciężko i niespodziewanie chwycił mnie za rękę.
Musimy wybrać się w jeszcze jedno miejsce.
Odparł, splątając nasze palce.
Nie, ja nie chcę już nigdzie iść.
Próbowałam się wyszarpnąć, ale trzymał mnie mocno. Nagle zakręciło mi się w głowie i zanim się zorientowałam, znów byłam w jakimś pomieszczeniu.
Od razu je poznałam. Pokój w akademiku.
Chyba nie muszę mówić, że rzecz dzieje się w czasie walentynek,
usłyszałam znajomy głos. Przewróciłam oczami. Nie, nie, nie musiał mówić. Nagle znów wszystko się rozmyło, a nas otoczył gwar. Gdy obraz się wyostrzył, pojęłam, że jesteśmy w centrum handlowym. Witryny sklepowe straszyły wyciętymi z papieru sercami i zlewającą się w jedną plamę czerwienią. Jesteś tam. Mój towarzysz wskazał dziewczynę w musztardowej sukience. Dobrze wiedziałam, gdzie jestem. Gdzie ja jestem. Fiaciarnia. Moja pierwsza praca po przyjeździe do wielkiego miasta. Bardzo lubiłam to zajęcie. Chociaż nie przydawało mi prestiżu, ani mnie nie wzbogaciło. Podeszliśmy bliżej, żeby zajrzeć przez szybę. 19-letnia ja. Wyglądam na szczęśliwą. Wszystko dlatego, że jestem jeszcze tak bardzo nieświadoma i mimo wszystko naiwna. Już wtedy nie znosiłam walentynek, ale przed klientami udawałam rozentuzjazmowaną, gdy doradzałam im w wyborze idealnego walentynkowego bukietu. Idą. Szepnął mi na ucho chłopak. Zadrżałam, gdy jego ciepły oddech przez sekundę pieścił moją szyję. Spojrzałam w bok i z trudem przełknęłam ślinę. A potem ponownie zastygłam jak kamień. Mogłam jedynie obserwować. Dziewczyna za kontuarem podnosi wzrok i zamiera. Poznaje swoją byłą przyjaciółkę z liceum. Trzyma za rękę przystojnego chłopaka. On krzyżuje spojrzenie z dziewczyną i się uśmiecha. Przyjaciółka rozpoznaje ją. Rozpoznaje mnie. Wygląda na zmieszaną, ale zaraz zaczyna rozmawiać jakby nigdy nic. Jakby nigdy nie złamała jej serca. Jakby go nie podeptała. Dziewczyna udaje, że już nie pamięta tamtej zdrady. Obie udają. Z rozmowy dowiaduje się, że jej była przyjaciółka razem ze swoim facetem Rafałem wybiera się na studencką imprezę. Zapraszają też ją. To na pewno kurtuazja, ale dziewczyna bardzo dobrze zapamiętuje miejsce imprezy. Już wtedy wiedziałaś, po co się tam zjawisz? Usłyszałam za plecami. Tak bardzo wsiąkłam w tę chwilę, że zapomniałam o swoim towarzystwie. Przełknęłam gulę rosnącą w moim gardle i wzruszyłam ramionami. Znowu zakręciło mi się w głowie. Dobrze już wiedziałam, co to znaczy. Zaczynałam się bać. Nie tego, co zobaczę, ale tego, że być może zaczadziłam się we śnie i już nigdy się nie obudzę. Co prawda było to mało prawdopodobne, bo w moim mieszkaniu nie było piecyka ani gazu, ale może wybuchł pożar? Już sam fakt, że o tym myślę, był niecodzienny. Ludzie nie mają aż takiej świadomości śnienia. Nie bój się, powiedział chłopak z tym promiennym uśmiechem, który sięgał jego niesamowitych oczu. Nic ci się nie stanie. Kim ty jesteś? Zapytałam ponownie, choć wcale nie oczekiwałam odpowiedzi. Duchem walentynek, odparł ze śmiechem. Pokręciłam głową, również parskając śmiechem. W tym samym momencie zgasło światło, a ja znalazłam się w pokoju Rafała. Tym razem to, na co patrzyłam, sprawiło, że poczułam autentyczny wstyd. Dziewczyna z kwieciarni siada na kolanach Rafała i zaczyna się ocierać o jego krocze. Czuję, że jest już twardy. Pomimo kilku wypitych piw, wciąż na nią reaguje. Przyciąga go za kark i całuje namiętnie, bez oporów. On chwyta ją za pośladki i przyciska mocniej do swojego krocza. Dziewczyna zaczyna go ujeżdżać na sucho, a z ust chłopaka wydobywa się jęk zmieszany z westchnieniem. W pewnym momencie podnosi ją jednym ruchem, zsuwa jej dżinsy z pośladków i wsadza rękę w majtki. Mówi coś nieskładnie ogarnięte podnieceniem. Dziewczyna zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia, ale wtedy przed jej oczami pojawia się znajomy widok. Okno domu jej byłego chłopaka. Odrzuca wszelkie skrupuły i poddaje się nadchodzącemu orgazmowi. Czuje, że ten zakazany owoc tylko spotęguje doznania. Rafał wsuwa w nią dwa palce i płynnymi ruchami doprowadza do szczytowania. Gdy jej myśli przykrywa mgła, dziewczyna odrzuca do tyłu głowę i jęczy głośno. Wtedy Rafał łapie jej rękę i kładzie na swoim kutasie.
Dziewczyna nie waha się nawet przez chwilę, tylko zaczyna go pieścić. Chciałabym odwrócić wzrok, ale nie mogę. Widok mnie, uprawiającej seks z Rafałem, jest zupełnie hipnotyzujący. Choć nie potrafię powiedzieć dlaczego. Być może nie widziałam tam siebie, tylko obcą dziewczynę, której w ogóle nie poznawałam. Ta dziewczyna właśnie nakłada prezerwatywę na penisa Rafała i siada na nim z głośnym stęknięciem. Zaczyna go ujeżdżać. Szybko i agresywnie. Tu nie chodzi o seks z przystojnym facetem. Nie chodzi o pożądanie. Chodzi wyłącznie o zemstę i to ona ją napędza. Przyspiesza jej kolejny orgazm. Dziewczyna opada ostatni raz, czując, że zalewa ją błoga senność. Gdy Rafał się ubiera, dziewczyna wyciąga dyskretnie telefon i robi mu zdjęcie. Wie, że najpewniej nigdy go nie wyśle, ale chce zatrzymać tę kartę dla siebie. Chce ją mieć, zawsze w rękawie. Rafał jeszcze coś do niej mówi, ale ona wychodzi z jego pokoju i znika w ciemnym korytarzu. Było warto? Głos mojego przewodnika wyrwał mnie z letargu. W tamtym momencie tak myślałam. A teraz? Wzruszyłam ramionami. Tak naprawdę ta zemsta niczego w moim życiu nie zmieniła. Niczego nie naprawiła. Teraz bym tak nie postąpiła, ale nie chciałam przyznawać tego na głos. W tej chwili uzmysłowiłam sobie, że wszystko co najgorsze, albo najlepsze, albo jedno i drugie, spotkało mnie w walentynki. Czy właśnie o to chodziło? Mam unikać wychodzenia z domu w tym dniu? Już miałam otwierać usta, żeby zapytać o to przystojniaka, ale on odezwał się pierwszy. Byłaś zakochana w Krzyśku? Byłam. Odpowiedziałam szczerze, ale zawahałam się na moment, choć przecież on i tak znał moje myśli. Poza tym był tylko senną marą. Ale chodziło o coś jeszcze. O co? Zapytał, po czym chwycił mnie za rękę i poprowadził przez korytarz do głównego wyjścia z akademika. Tego dnia chciałam mu się oddać. Uśmiechnęłam się z zażenowaniem. Miałam zamiar przeżyć z nim swój pierwszy raz, a ten dzień wydawał mi się odpowiednio romantyczny, by zrobić to właśnie wtedy. Nagle znaleźliśmy się na schodkach przy Pałacu Kultury. Nie przejmowałam się już tymi przeskokami w czasie i przestrzeni. Tak musiało być, tak działają sny. Usiedliśmy na schodkach na placu defilad i obserwowaliśmy ludzi. Nie czułam zimna ani wiatru. Było mi dobrze. No więc, jak potoczyły się twoje plany? Zapytał i ponownie się uśmiechnął. Tym razem ciepło i seksownie jednocześnie. W kącikach jego oczu pojawiły się delikatne zmarszczki. Doznałam dziwnego uczucia, że już kiedyś się spotkaliśmy. Podobno śnimy tylko o tym, co już widzieliśmy. Ale nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie. W tym cała przewrotność mojej zemsty, odparłam cicho. Zrobiłam to ze świeżo poznanym chłopakiem na imprezie. Było beznadziejnie i bardzo tego żałowałam. Nie żebym uważała dziewictwo za jakiś wielki dar, a jego utratę za akt duchowy, ale nie chciałam tracić cnoty byle gdzie, byle jak i z byle kim. A tak właśnie się stało. Zrobiłam to, bo byłam wściekła i zdradzona. A za to wszystko winiłam ją i jego. Chłopak przez krótki czas milczał, a potem zapytał: masz w zwyczaju winić innych za swoje wybory i błędy? W pierwszej chwili zalało mnie oburzenie. Ale szybko powściągnęłam emocje, bo zdałam sobie sprawę, że ma rację. Przecież żadne z nich nie wsadziło mnie na kutasa tamtego kolesia z imprezy. To ja sama na niego wskoczyłam, bo chciałam się na nich odegrać. A tak naprawdę odegrałam się wyłącznie na sobie. Na to wygląda, odpowiedziałam zaskakująco spokojnie. Czy tamtych dwoje zostało ze sobą? Nie mam pojęcia. Nie chodziliśmy z Krzyskiem do tej samej szkoły, a z nią też nie musiałam się widywać. Od tamtego dnia przestali dla mnie istnieć. Tak bez słowa? Tak bez słowa. Zapadło między nami milczenie. Przez moment się zastanawiałam, co będzie dalej, a wtedy nagle poprosił: opowiedz mi o Filipie. Nie chciałam o nim rozmawiać, bo jawił mi się jako jedno z moich największych rozczarowań. Spotkaliśmy się podczas nocy muzeów. Uśmiechnęłam się na to wspomnienie. Poznałam Filipa w małej galerii sztuki na Starym Mieście. Gdy tylko go zobaczyłam, wiedziałam, że coś się wydarzy. Nie byłam tylko w stanie sprecyzować, co. Chciałabyś wrócić do tamtej chwili? Odwróciłam głowę i spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Serce zabiło mi mocniej, a w uszach dziwnie zaszumiało. A tak można? Zapytałam zupełnie skołowana. Już myślałam, że nic mnie nie zdziwi w tej dziwnej podróży, ale widać się myliłam. Można, odparł łagodnie, jeśli naprawdę tego chcesz. Wzruszyłam ramionami, ale w głębi serca bardzo tego chciałam. To był cudowny wieczór, który pamiętałam do dziś. Nagle mój towarzysz wstał, ponownie wziął mnie za rękę i pociągnął za sobą. Otworzyły się przed nami drzwi stworzone z falującego powietrza. Przeszliśmy przez nie i znaleźliśmy się na nocnych uliczkach Starego Miasta. Bardzo wygodne, ale w sumie nie mieliśmy daleko. Mogliśmy dojść tu pieszo. Zauważyłam, czując ekscytację, jakiej nie znałam od wielu miesięcy. Niby tak, ale my przenieśliśmy się przede wszystkim do innego czasu. Wyjaśnił, nie wypuszczając mojej dłoni. No tak. Pomyślałam, całkowicie już pogodzona z tym, co się działo dookoła mnie. Zaczynała mi się podobać jego obecność. Sprowadzał na mnie spokój, a tego zdecydowanie brakowało mi w ostatnim czasie. Czy to nie jest wbrew zasadom? Zapytałam, gdy znaleźliśmy się w jednej z bocznych uliczek, w której cichł gwar miasta. Wbrew zasadom? Zdziwił się. Że przenosisz mnie do innego dnia niż walentynki, wyjaśniłam. To była mała galeria z abstrakcyjnymi obrazami. Należała do znajomego Filipa. Właśnie dlatego się w niej wtedy znalazł. Podniosłam głowę, ponieważ zatrzymaliśmy się pod szyldem galerii. Odczytałam nazwę. Święty Walenty. Widzisz? Szepnął mój kompan tuż przy moim uchu. Wciąż trzymamy się zasad. Zadrżałam pod wpływem tego szeptu, ale zaraz się opanowałam. Widząc trzy dziewczyny zmierzające w stronę galerii, zaczęłam je obserwować. Są na lekkim rauszu i świetnie się bawią. Były już w kilku mniej znanych miejscach, na przykład w Muzeum Zabawek i Muzeum PRL-u. Jedna z nich wskazuje na galerię, a pozostałe przytakują pomysłowi. Żadna nie zauważy nazwy ukrytej za winobluszczem. Weszliśmy za dziewczynami do środka. Ścisnęłam mocniej dłoń chłopaka. Serce obijało mi się o żebra, a w ustach poczułam straszną suchość. To był ten dzień. Dzień, gdy zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Ilu ludzi mogło raz jeszcze przeżyć ten sam moment? Dobry wieczór, słyszę kobiety przekraczając próg galerii. Dobry wieczór, odpowiada w imieniu wszystkich najwyższa, blondynka. Ktoś wyciąga w ich stronę tace z napełnionymi kieliszkami. Częstują się winem i ruszają na zwiedzanie małego, przytulnego przybytku. Jedna z dziewczyn, ta z długimi, ciemnymi włosami, w oversize'owej jeansowej kurtce, przystaje przy obrazie, na którym królują czerwienie. Duże maki skąpane w świetle czerwonego zachodu słońca.
Dziwne, prawda?
Słyszę niski głos tuż przy swoim ramieniu. Po jej ciele przebiega dreszcz. Nie od razu się odwraca, żeby sprawdzić, jak wygląda właściciel głosu, bo wie, że dobry wygląd prawie nigdy nie idzie w parze z seksownym tembrem. Dlatego przedłuża ten moment.
Czy ja wiem? Odpowiada uśmiechając się. Mnie się podoba.
Możesz być szczera. Nie jestem autorem. Owszem, znam go, ale obiecuję, że mu nie powiem.
Mówię poważnie, jest hipnotyzujący. Odpowiada dziewczyna, odrzucając do tyłu włosy i biorąc łyk białego wina.
Z tym kieliszkiem wina przez chwilę czuję się jak bohaterka filmu. Światowo, atrakcyjnie, egzotycznie. Rzadko się tak czuję, właściwie to nigdy. Mężczyzna niby przypadkiem muska jej dłoń i wtedy ona w końcu decyduje się odwrócić. Robi to powoli, niby przypadkiem. Napotyka roześmiane spojrzenie zielonych oczu. Potem widzi rozciągnięte w uśmiechu usta, kilka piegów na nosie i jasny jednodniowy zarost na policzkach. Tym razem się pomyliła. Tym razem głos idealnie odzwierciedlił urodę właściciela.
To zupełnie jak twoje oczy, mówi mężczyzna.
Dziewczyna się uśmiecha i ponownie odwraca w stronę obrazu. Nie po to jednak, aby go kontemplować. Musi ochłonąć, bo w środku wszystko w niej śpiewa. Serce uderza milion razy na minutę, a w głowie dudni jakaś niezrozumiała muzyka. Czerstwy podryw. W głosie faceta pojawia się niepewność. Dziewczyna parska cicho i ponownie na niego zerka. Trochę. Odpowiada, nie spuszczając wzroku. Obejmuje spojrzeniem jego sylwetkę, szerokie barki, smukłe dłonie, długie nogi.
Chyba wpadłaś od pierwszego wejrzenia.
Głos mojego towarzysza po raz kolejny wyrwał mnie z transu. Ponowne przeżywanie tej chwili mocno mnie poruszyło. Czułam się dziwnie. Jako widz i jako ktoś, kto pamiętał te wszystkie uczucia, które mnie wtedy zalewały. Patrzyłam na siebie, na 23-letnią siebie. Już trochę zgorzkniałą, lekko zblazowaną, ale wciąż pełną nadziei. Widziałam to wyraźnie w moich oczach. I Filip też musiał to zobaczyć, bo w przeciwnym razie nie zaprosiłby mnie na randkę. Chyba tak, szepnęłam.
Dlaczego nie poszliście na tę randkę? Zapytał.
Musiał wyjechać za granicę. Wciąż pamiętam ten telefon i okropny, niemożliwy wręcz zawód. Filip rozpoczął pracę w międzynarodowej firmie, której zarząd wezwał go niezwłocznie do siedziby. Przynajmniej tak mi powiedział. Nie miałam odwagi sprawdzać, czy taka była prawda. Zresztą nie byłabym w stanie. W ogóle się nie znaliśmy. A jednak kilka miesięcy później skończyliście w prywatnej loży w klubie, zauważył z rozbawieniem mój przewodnik. Odezwał się do mnie 2 dni przed walentynkami. Prawie rok po naszym przypadkowym spotkaniu w marcu. Nie zapomniałam go. Chociaż trochę udawałam, że tak jest. Chyba zbiłam go z tropu, ale bardzo szybko odzyskał animusz i zaprosił mnie na zaległą randkę. Zapytałam, skąd ma pewność, że z nikim nie jestem? Odparł, że po prostu wie. Nie byłam pewna, czy powinnam się obrazić, czy czuć się zaintrygowana.
Wiesz, dlaczego świętujemy Dzień Zakochanych właśnie 14 lutego?
Zapytał, gdy jedliśmy kolację w przyjemnej knajpce na Mokotowie parę godzin przed naszym upojnym wieczorem w klubie. Pokręciłam głową.
Tego dnia ścieli świętego Walentego,
wyjaśnił z krzywym uśmiechem. Gdy tylko ponownie go zobaczyłam, wiedziałam, że uczucie odżyje. Z marszu i bez zastanowienia. Miał w sobie to nieuchwytne coś, co sprawiało, że chciało się z nim przebywać cały czas.
To by się zgadzało, mruknęłam, sącząc piwo. Nienawidzę tego święta i teraz przynajmniej wiem dlaczego, dodałam z uśmiechem.
Filip koniecznie chciał wiedzieć, dlaczego tak jest, ale zatrzymałam szczegóły dla siebie. Rozmawialiśmy cały wieczór, jakbyśmy chcieli nadrobić te kilka miesięcy. I tak chyba było. Nie potrafiłam udawać, że nie jestem nim zafascynowana. Nie pytałam jednak, dlaczego zamilkł na tak długo. Nie chciałam słuchać kłamstw. Ponownie zapatrzyłam się na ciemnowłosą dziewczynę i faceta o zielonych oczach, którzy wciąż rozmawiali przy czerwonym obrazie. Ona zakrywa dłonią usta, głośno się śmiejąc. Robi tak zawsze, gdy czuje, że ją poniosło. On nie odrywa od niej oczu, jakby w życiu nie widział nic piękniejszego. Na ten widok mięknął mi kolana, ale zaraz przypominam sobie, że ta chwila była początkiem wielkiego zawodu i smutku, który rozciągnął się w czasie. Odwróciłam się i popatrzyłam na szyld, którego nie zauważyłam tamtego wieczoru. Święty Walenty.
To wszystko przez ciebie, mruknęłam do drewnianej zawieszki.
Mój towarzysz nagle zmarkotniał. Patrzył na mnie w milczeniu. Czy mogę już się obudzić? Zapytałam.
Pokręcił głową. Jeszcze nie, zamknij oczy. Dlaczego?
Bo cię o to proszę. Ta podróż wymaga skupienia.
Nie pytałam o nic więcej, tylko zrobiłam, o co mnie prosił. Tym razem nie było zawrotów głowy ani drżących portali. Był tylko zimny, przenikający do szpiku kości wiatr. Zadygotałam i instynktownie otworzyłam oczy, ale okazało się, że wciąż stoję przed galerią. Padał śnieg, a niebo zasnuwały kłęby ciemnych, ciężkich chmur.
Co?
Zaczęłam, ale się zorientowałam, że mojego sennego towarzysza już przy mnie nie ma. Nagle poczułam się strasznie samotna. Objęłam się ramionami, bo dopiero teraz dotarł do mnie chłód. Podeszłam pod okno galerii. W środku coś się zmieniło. Zobaczyłam przedziwny obraz złożony z wijących się gałęzi, rąk i skrzydeł czarnego ptaka. Wszystko w szarych i czarnych barwach. Pod nim widniała data. Serce zabiło mi mocniej, a po mojej skórze przebiegł dreszcz. To był obecny rok. Pchana dziwnym impulsem weszłam do środka. Mały dzwonek u drzwi zasygnalizował cichym dźwiękiem moje przybycie. Poczułam zapach cynamonu i goździków. Ten sam zapach towarzyszył mi tamtego dnia, gdy poznałam Filipa. Otulił mnie i teraz. Stanęłam naprzeciwko obrazu i poczułam głęboki smutek. Rozlał się po moim sercu jak gęsta smoła. Dotknęłam palcami płótna, jakby dzięki temu obraz mógł do mnie przemówić. Nie jest na sprzedaż, usłyszałam za plecami. Odwróciłam się. Stał przede mną wysoki mężczyzna z lekką nadwagą w wieku około 50 lat. Miał przyjemną twarz i coś znajomego w oczach, jakiś błysk, a może to ten kolor? Ja tylko... Zaczęłam, ale musiałam odchrząknąć. Chciałam mu się przyjrzeć. Wydaje się taki niepokojący i smutny.
Bo taki miał być. Odparł trochę gburowato.
Pokiwałam głową, spoglądając na płótno po raz ostatni. Już chwytałam za klamkę, gdy usłyszałam...
Został namalowany po śmierci mojego syna. Zatrzymałam się jak wmurowana.
Zginął w zeszłym roku w wypadku samochodowym.
Mój oddech niebezpiecznie przyspieszył. Przed oczami zawirowały mi mroczki. Kiedy to się stało?
Zapytałam szeptem.
Rok temu. Dokładnie
16 lutego.
Jak miał na imię? Serce odmierzało czas. Bum, bum, bum. Bum.
Filip.
Zakręciło mi się w głowie i omal nie upadłam. Przytrzymałam się klamki. Nie mogłam dłużej zostać w tym miejscu, nie mogłam oddychać. Wypadłam na zewnątrz, lekko się zataczając. Gdy dotarłam do kamiennej donicy z dorodną tują, usiadłam na jej krawędzi i wczepiłam palce we włosy. Filip nie żyje? Zginął w wypadku 2 dni po naszej randce? Dlaczego o tym nie wiedziałam? Dlaczego?
Bo nigdy o nic nie pytasz, powiedział mój przewodnik, który nagle zmaterializował się obok. Usiadł przy mnie, a ja podniosłam na niego zbolały wzrok.
O czym on mówił? Obwiniał mnie?
Nie winię ciebie, ale wiedziałabyś o Filipie, gdybyś nie była tak bardzo dumna i zamknięta. Świat by się nie zawalił, gdybyś wykonała tamten telefon, do którego nie mogłaś się przemóc. Gdybyś zadzwoniła, odebrałby jego brat. Dowiedziałabyś się, że Filip zginął. Nie znienawidziłabyś go. Nie znienawidziłabyś siebie.
Z moich oczu popłynęły łzy, a serce skurczyło się tak boleśnie, że musiałam przycisnąć dłoń do piersi.
Chciał się z tobą spotkać, dodał ciszej. Chciał ciebie. Widziałaś to w jego oczach, a jednak nie zadzwoniłaś.
Z każdym jego słowem było mi trudniej oddychać. Miał rację. Byłam tak bardzo dumna i taka głupia. Nagle chłopak wstał i wyciągnął rękę w moją stronę. Chodź. Nie chciałam już nigdzie iść. Chciałam przeżyć żałobę po czymś, co nigdy się nie wydarzyło. Po miłości mojego życia, która nigdy się nie spełniła.
Mimo to ujęłam jego dłoń. Znowu pociągnął mnie za sobą. Szedł coraz szybciej, aż wreszcie zaczął biec, do czego zmusił i mnie. Szybciej! Ponaglał. Było mi zimno, nie miałam siły, ale biegłam. Szybciej i szybciej, małymi uliczkami pomiędzy kamienicami, już niemal bez tchu. Aż w końcu ponownie znaleźliśmy się w moim rodzinnym mieście, w ogrodzie rodziców Krzyśka.
Wejdźmy do środka, polecił mój nieodłączny kompan.
Nie chcę, próbowałam się wyszarpnąć. Naprawdę miałam już dość tego dziwnego snu, który wydawał się nie mieć końca. Może ja też nie żyłam i błąkałam się po świecie, nie wiedząc, co ze sobą robić. Tak właśnie się czułam.
Musimy, zakomenterował. I nie, nie umarłaś, dodał.
Nie miałam wyjścia. Musiałam poddać się temu, co dla mnie szykował. Znaleźliśmy się w pokoju Krzyśka.
On też tam jest. Grzebie nerwowo w jakichś zeszytach.
Obok stoi moja przyjaciółka. Przynajmniej do tamtej chwili nią była. Nie mogę znaleźć tej książki, mówi on. Jak coś przyniosę ci ją do szkoły.
Odwraca się w jej stronę. Ona się zgadza. Oboje przez chwilę na siebie patrzą. I nagle Krzysiek podchodzi do niej i ją całuje. Bez słowa, bez uprzedzenia. Ona po kilku sekundach odpycha go od siebie.
Krzysiek lekko się zatacza do tyłu, a potem patrzy ponad jej ramieniem. Widzi mnie. 16-letnią mnie.
Odpierdoliło ci? Pyta moja przyjaciółka i wyciera rękawem usta. Coś ty narobił?
Krzysiek milczy. Na jego twarzy pojawia się rumieniec wstydu. Wie, że ten głupi impuls, który pchnął go do pocałunku, to błąd. Ona wychodzi na zewnątrz i bierze duży haust zimnego powietrza, ale to nie pomaga jej uspokoić nerwów. Wybiera mój numer, ale ja nie odbieram. Ani za pierwszym, ani za 20 razem. Zrezygnowana, spuszcza dłonie wzdłuż tułowia i płacze.
Ja też płaczę. Ona wcale cię nie zdradziła.
Usłyszałam cichy głos z boku. Wiedziałabyś o tym, gdybyś jej posłuchała. Gdybyś nie była tak bardzo zapamiętała w swoim gniewie. Gdybyś nie była taka dumna. Znowu nie mogłam oddychać. Wszystko się posypało. To kim byłam, to kim jestem i to kim się stanę. Chcę się obudzić.
Wiem, odparł smutno i dotknął palcami mojego policzka. Obiecaj mi tylko, że tym razem mnie nie zapomnisz.
Spojrzałam na niego z niemym pytaniem, ale niczego więcej nie wyjaśnił. Uśmiechnął się nostalgicznie, a potem złapał mnie i zaczął kręcić dookoła. Obracałam się i obracałam, aż świat znów się rozmazał. Musiałam zamknąć oczy. Gdy je otworzyłam, zobaczyłam twarze. Kilka twarzy. Na początku rozmyte, potem coraz wyraźniejsze. Cztery twarze. Zatroskane i niepewne.
Budzi się!
Chyba był to głos starszej kobiety. Nie byłam pewna, bo moją czaszkę rozłupywał straszliwy ból. Bum, łup, bum, łup. Dopiero po paru sekundach stwierdziłam, że leżę na czymś zimnym. Czymś bardzo zimnym i twardym.
Wezwaliście karetkę?
Zapytał ktoś.
Ja nie, a pani?
Ja też nie, ale chyba tamten pan wezwał.
Nie, nie wezwałem, myślałem, że pani wezwała.
Super, nie ma to jak pomoc przechodniów.
Już nie trzeba.
Jęknęłam i spróbowałam się podnieść, ale u pani w czaszce mi to uniemożliwiło. Ktoś chwycił mnie za ramię i delikatnie pociągnął do góry, ale tylko do pozycji siedzącej, bo wciąż dotykałam tyłkiem zimnego chodnika. Przytknęłam dłoń do potylicy i wyczułam olbrzymiego guza.
Może jednak wezwiemy pogotowie. Na chwilę straciła pani przytomność,
stwierdziła na oko 30-letnia kobieta pachnąca drogimi perfumami. Ten zapach tylko spotęgował moje cierpienie, a do tego mnie zemdliło.
Niech pani wstanie, bo złapie pani wilka,
powiedziała staruszka w szarym płaszczu z torbą na kółkach, której nie wypuszczała z rąk. Jakieś dwie osoby chwyciły mnie za ramiona i jednym szybkim ruchem postawiły na nogi.
Dziękuję,
jęknęłam. Spróbowałam otrzepać kurtkę, ale zakręciło mi się w głowie i musiałam się przytrzymać ich ramion.
Pani jedzie do szpitala, bo to może być wstrząśnienie mózgu,
zasugerował 40-paroletni jegomość z sumiastym wąsem.
Moja taksówka stoi tutaj, podrzucę panią.
Chciałam odrzucić propozycję, ale rzeczywiście nie czułam się najlepiej. Wciąż kręciło mi się w głowie, a przed oczami wirowały mi świetliste plamy.
Za darmo, rzecz jasna,
dodał, gdy nie usłyszał ode mnie odpowiedzi.
Jeśli byłby pan tak uprzejmy...
Nie ma problemu, i tak mam teraz kurs w te okolice.
Powiedział i w asyście młodej kobiety podprowadził mnie do samochodu. Ostatni raz odwróciłam się za siebie i spojrzałam na grupkę ludzi, którzy udzielili mi pomocy. Skinęłam im głową w podziękowaniu, po czym wsiadłam do taksówki. Kierowca miłosiernie milczał. Zapytał tylko, czy mam kogoś, kto potem odwiezie mnie do domu. Zapewniłam, że sobie poradzę. Wejrzałam przez okno, za którym sypał gęsty śnieg. Niebo przykryte było grubą warstwą szarych chmur. Ten widok coś mi przypomniał. Gdzie już widziałam takie niebo? I nagle wszystko do mnie wróciło. Galeria, Filip, wędrówka w czasie, mój towarzysz, Filip. Nie wiem, jak udało mi się wysiąść z taksówki i doczłapać do izby przyjęć. Nie wiem, jak przeszłam badanie w gabinecie lekarza, który wyglądał na znudzonego. Nie wiem, jak wróciłam do domu po tym, gdy się okazało, że mam lekkie wstrząśnienie mózgu i najlepiej, gdyby ktoś był przy mnie przez najbliższą dobę. Do tego stłuczenie kości ogonowej i zwichnięcie nadgarstka, którym usiłowałam się podeprzeć, gdy upadłam. Nie zdradziłam, że mieszkam sama i nie będzie miał mnie kto pilnować. Pieprzone walentynki, pomyślałam. Najgorszy dzień w roku. Dałam znać koleżance, że nie dotrę na zajęcia, bo miałam wypadek, a potem wzięłam prysznic, zrobiłam sobie gorącą herbatę i zawinęłam się w koc. Patrzyłam przez okno, próbując poukładać sobie w głowie wszystko to, co przeżywałam, będąc przez chwilę w stanie nieświadomości. A może ja wciąż w nim jestem? Pomyślałam z dziwnym otępieniem. Czy to wszystko zdarzyło się naprawdę? Czy to był tylko perwersyjnie realistyczny sen w czasie omdlenia? Przecież takie rzeczy się zdarzają. Nie potrafiłam znieść myśli, że w jakiś niewytłumaczalny sposób podróżowałam po moim dawnym życiu i widziałam swoje błędy, których nie potrafiłam już naprawić. Niewiele myśląc, ubrałam się i wybiegłam w ciemną noc, żeby udowodnić sobie, że to były tylko majaki. Wskoczyłam do tramwaju jadącego do centrum, potem przejechałam jedną stację metra, żeby jak najszybciej dotrzeć na Stare Miasto. Wokół krążyli ludzie. Zakochani trzymali się za ręce. Kobiety dzierżyły w dłoniach bukiety kwiatów albo baloniki w kształcie serca. Mijałam ich w pośpiechu, otulając się ciaśniej kurtką. Wciąż dokuczał mi ból głowy, ale nie mogłam się zatrzymać. W piersiach brakowało mi tchu, a moje policzki zamarzły na kość, ale parłam do przodu, bo musiałam wiedzieć. Przy placu Zygmunta skręciłam w małą uliczkę, przy której mieściła się galeria obrazów Święty Walenty. Zanim stanęłam przed witryną, wzięłam głęboki wdech, jakbym miała się zanurzyć pod wodę. Gdy wydawało mi się, że jestem gotowa, podniosłam wzrok. Czarna plątanina skrzydeł, rąk i gałęzi wciąż tam była. Miałam wrażenie, że moje serce zapadło się w piersi. Zapłakałam, a echo tego szlochu odbiło się od ścian kamienicy. Mimo wszystko weszłam do środka. Musiałam się upewnić. Pchnęłam drzwi, ten sam dzwonek, ten sam zapach. Miałam dziwne wrażenie déjà vu. Powtarzałam scenę po scenie z mojego snu. Palcami powiodłam po obrazie, żeby poczuć jego fakturę. Każde zgrubienie powstało z żałoby po stracie. Każde maźnięcie pędzlem musiało sprawiać ból. Nie jest to na sprzedaż, usłyszałam. Drgnęłam, słysząc te słowa i ten głos. Odwróciłam się. To był on. Mój przewodnik po sennej podróży w czasie. Ciemne oczy, szerokie ramiona, jasny jednodniowy zarost. To naprawdę był on. Patrzyłam na niego i wtedy wszystko wróciło, wszystko. Tamten wieczór. Dlaczego? Zapytałam. Chłopak zerkał na mnie spod ełba kilka sekund, zapewne zastanawiając się, co powiedzieć i czy w ogóle się odzywać. Ale po chwili jego spojrzenie złagodniało. Bo namalowałem go po śmierci bliskiej mi osoby. Wyznał i dodał. Czy my się znamy? Zmrużył oczy, jakby próbował sobie przypomnieć. Odchrząknęłam zmieszana. Chyba poznaliśmy się podczas Nocy Muzeów 2 lata temu. Przypomniałam. Byłam tu z koleżankami. Uśmiechnął się.
Pamiętam. Pokiwał głową i się zaśmiał. Rozmawialiśmy o podróżach w czasie. Powiedziałaś, że gdybyś dostała taką szansę, wiele byś w życiu zmieniła.
A ty odpowiedziałeś, że wtedy nie byłabym sobą i nie dotarłabym do tej galerii.
Tym razem to ja się uśmiechnęłam.
Pamiętasz? Zauważył.
Próbowałem flirtować.
Zauważyłam. I tak. Pamiętam.
Chciałem wziąć od ciebie numer, ale wtedy pojawił się